Dni temu mówię oczywiście o tym, że odszedł w wieku 58 lat nasz redakcyjny kolega Dariusz Konkol, Perku Konkol, bo grał na perkusji i miał taki pseudonim związany właśnie z instrumentami perkusyjnymi. Darek zmarł w nocy, nagle. Najprawdopodobniej były to problemy związane z sercem. Był naszym dobrym duchem, dobrym przyjacielem. W Radiu Wnet pracował od 2019 do 2021 roku. Ciężko mi o tym mówić, ale pogrzeb odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 14 w Zalesiu, bo tam mieszkał Darek i tam tworzył. No bo nie tylko był realizatorem dźwięku, ale także muzykiem. Zakładał między innymi pierwszy skład zespołu Róże Europy, a później związał się z muzyką chrześcijańską, można powiedzieć, też przede wszystkim, bo był osobą bardzo wierzącą. Tula Made to zespół, który razem z przyjaciółmi założyli. Dla wolności to jest utwór, który napisali razem z przyjaciółmi, a Darek zaaranżował go właśnie po wybuchu pełnoskalowej, pełnowymiarowej wojny na Ukrainie. To zbiór myśli, który towarzyszył jemu i jego przyjaciołom, między innymi Adze Grejan, która również z nim ten utwór napisała. Darku, pamiętamy o tobie i to też dla ciebie. Tak, tę piosenkę zaaranżował i stworzył, grał na instrumentach perkusyjnych i nie tylko Dariusz Perku Konkol, nasz serdeczny przyjaciel. W tę ostatnią podróż udamy się z nim w najbliższą sobotę. Jest godzina 7:18 dokładnie, a o wojnie na Ukrainie, jak codziennie, będziemy rozmawiać z Dmytro Antoniukiem.
Wojna w Ukrainie.
Dzień dobry, Dmytro, witam cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry, Magdaleno, witam też serdecznie ciebie i naszych słuchaczy.
No to może na początek Odessa, 476 dzień inwazji. Rosjanie zaatakowali w nocy z wtorku na środę następne miasto. Co wiemy na ten temat? Jakie informacje napływają do nas właśnie z nad Morza Czarnego?
Tak, niestety ta noc stała kolejną nocą, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Już nawet mi tak się wydaje, że za ostatni miesiąc takich nocy z przerwami w ogóle nie było. Chociaż w Kijowie w moim dzisiaj było spokojnie, ale cały na południu i na wschodzie słychać było eksplozje i szczególnie w Odessie. Odessa została zaatakowana rakietami typu Kalibr z Morza Czarnego. Flota czarnomorska zaatakowała to nasze miasto. 4 rakiety typu Kalibr uderzyli w Odessę. 3 zostały zastrzelone i 1 niestety uderzyła w mieszkaniowy budynek. Odłamki innych rakiet uderzyły też w różne magazyny, też w centrum handlowej. Wiemy na ten moment, że w magazynie 3 pracowników tego magazyna są zabici niestety. Są też ranni, teraz trwają ratownicze prace, bo pod gruzami mogą być jeszcze kolejni niestety ludzie. Przypominam, że wczorajszej nocy Rosja zaatakowała Krzywy Róg i w wyniku wybuchu zginęło już, wiemy, na dzień dzisiejszy 12 osób. Dzisiaj jest dzień żałoby w Krzywym Rogu. Wiemy też, że zginęło na przykład wczoraj, o tym powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski, zginęło w tym ostrzale małżeństwo, bardzo młodzi ludzie, i żona, i mąż mieli po 22 lata, niestety.
To ja jeszcze jeszcze dopytam o to Morze Czarne, dokładnie o Odessę, bo to chyba pierwszy na taką skalę atak, prawda, na to miasto nadmorskie.
Nie mogę powiedzieć, że to jest taki pierwszy atak, bo byli ataki i przed tym, i też ginęli niestety ludzie też w Odessie, ale też nie przypominę, żeby tak dużo ludzi było zabitych w jednocześnie, tak? I tak.
Tak, ale teraz informacje, które też do nas napływają, to, że ukraińskie grupy partyzanckie, które są na terenie Ukrainy, alarmują o nowym bestialskim działaniu Rosji na terenach zalanych po wysadzeniu tamy, z kolei na Dnieprze w Nowej Kachowce, że rosyjskie władze blokują ewakuację, mnożą jakieś biurokratyczne przeszkody. Jak wygląda ta sytuacja, jeżeli chodzi o Dniepr i Nową Kachowkę?
Sytuacja tam jest ciężka, dramatyczna, tragiczna, bo wiemy, że ludzie po prostu umierają na dachach, bo jeszcze zalanymi zostają dużo miejscowości na lewobrzeżu i wiemy, że wróg po prostu nie wypuszcza tych ludzi, nie ewakuuje ich. Ewakuacja prowadzona jest tylko dla tych, którzy posiadają rosyjskie paszporty. zmuszają ludzi też na kamery rosyjskie mówić, że jak oni są wdzięczni Rosjanom za ratunek, chociaż żadnego ratunku nie ma. Jest niepojedyncze też przypadki tego, że rosyjskie żołnierze zajmują po prostu mieszkanie ci, którzy nie zalane w wielopiętrowych budynkach, mieszkanie tych ludzi, po prostu wypędzając ich z własnych mieszkań, bez niczego, po prostu i ludzie umierają. My nie wiemy, jakie są skutki w tej tragedii na lewym brzegu i myślę, że dowiemy się tylko dopiero po deokupacji tej części Ukrainy. Jeszcze dodam, że Odessa była nie jedynym miejscem zaatakowanym masowo dzisiaj rakietami rosyjskimi na Donieckiźnie, w obwodzie donieckim. Aż 6 rakiet w typu H-22 wypuszczonych z obwodu rostowskiego, z powietrza, z bombowców uderzyli w obwodzie donieckim. To akurat te rakiety tego typu zniszczyła ta rakieta w mieszkalny budynek w Dnieprze, kiedy zginęło dziesiątki mieszkańców cywilnych tego miasta. To są bardzo, bardzo niebezpieczne rakiety i teraz my nie ma informacji o tym, że żadna z tych 6 rakiet została zastrzelona. Boję się, że te 6 rakiet uderzyli po prostu tam, gdzie oni lecieli. Także my jeszcze nie wiemy skutków uderzenia tymi rakietami w obwodzie donieckim. Oprócz tego 10 irańskich dronów typu Shahed też było wystrzelone w różnych obwodach południowo-wschodnich Ukrainy. 3 Shahedy były zastrzelone nad Dniprem, nad miastem Dnipro. Wiemy, że z 10, 9 zostały zastrzelone tych Shahedów. Jeden niestety gdzieś spadł. Jeszcze też nie mamy szczegółów tego. No i o ofensywie oczywiście warto powiedzieć, że wczoraj Putin nawet na swoim spotkaniu z tak zwanymi wojenkorami, czyli propagandystami rosyjskimi, które przybywają gdzieniegdzie, niekiedy na froncie. On powiedział, że podczas tej ofensywy ukraińskiej rosyjskie wojsko już straciło ponad 50 swoich czołgów. I to jest ciekawe, że Putin musi tłumaczyć nawet swoim propagandystom, że jest ofensywa ukraińska, że oni ponoszą straty. To jest bardzo ważne, moim zdaniem. No i teraz patrząc na mapę, widzimy, że najwięcej sukcesów my mamy tam, gdzie jest granica między obwodem donieckim a zaporoskim, tam na południe od miasta Wielka Nowosiłka w kierunku Mariupola. Tam wyzwolone zostały 4 miejscowości obok, na zachód od tego odcinku frontu, kolejne 2 miejscowości wyzwolone. Już jest zaznaczone, że mamy niewielkie, ale sukcesy w kierunku od Orichowa na Tokmak i jeszcze bliżej do już byłego zbiornika wody Kachowskiego. Tam też my mamy sukcesy. Także 4 kierunki uderzenia wojsk ukraińskich w Zaporoskim i Donieckim obwodzie. Oprócz tego my też mamy chociaż niewielkie, ale sukcesy wokół Bachmutu. Na południowy zachód od Bachmutu my wyzwalamy kolejne przestrzeni okupowanej naszej ziemi.
Bardzo dziękuję, Dmytro, za korespondencję. Za kilka chwil wysłuchamy ważnej rozmowy, bo udało się naszej redakcji porozmawiać z jednym z ważnych żołnierzy, zastępca Legionu, dowódcy Legionu Wolność Rosji, który na pewno bardzo dobrze kojarzysz i bardzo dobrze znasz. Pseudonim Cezar, wywiad, który właśnie za chwilę Państwo usłyszą. Te działania ich cały czas, rozumiem, są, cały czas gdzieś przy obwodzie białgorodzkim działają, prawda?
Prawda, prawda. I to jest bardzo ważny i bardzo ciekawy wywiad, także ja teraz też będę słuchać oczywiście i zapraszam Państwa też do słuchania.
Bardzo dziękuję, Dmytro, za tę korespondencję i do usłyszenia. No i tak, na pytanie, kim są Rosjanie walczący po stronie Ukrainy, to właśnie ta główna jednostka rosyjska w siłach zbrojnych Ukrainy to Legion Wolność Rosji. Wiemy, że przeprowadzili szereg nalotów na obszar przygraniczny Rosji i w regionie briańskim i białgorodzkim. O tym, jak powstawał Legion Wolności, gdzie musiał walczyć, a przede wszystkim jak widzi zwycięstwo i czy widzi marsz na Moskwę i ofensywną transformację Rosji, żeby nie zagrażała już ani dla regionu, ani dla świata. Mówi zastępca dowódcy Legionu Wolność Rosji, wojownik o pseudonimie Cezar.
Jaki był cel utworzenia Legionu Wolnej Rosji? Kim są członkowie tej jednostki? Jakie są poglądy tych, którzy walczą w tej jednostce? Legion został utworzony ponad rok temu spośród rosyjskich żołnierzy, dla których pojęcie honoru i obowiązku wojskowego nie jest pustym słowem. Oczywiście obecnie w rosyjskiej armii nie ma takich ludzi zbyt wielu. Są to elementy obce, ale są to osoby, które w pierwszej chwili zrozumiały, że popełniają przestępstwo wojskowe. Jest to nawet zapisane w obecnym kodeksie karnym. Przygotowanie, rozpętanie i prowadzenie agresywnej wojny. Być może pan wie, że nawet Federacja Rosyjska nie popiera takich działań z prawnego punktu widzenia, ale mimo to, to wszystko się dzieje. Ci żołnierze poprosili Ukrainę o przejście na jej stronę. Podkreślam, że nie poddali się, aby ratować swoje życie, ale przeszli na stronę Ukrainy, aby ją chronić. Wtedy w regionie zaczęli pojawiać się tacy obywatele z Rosji jak ja, ale też Rosjanie z zagranicy oraz obywatele Rosji, którzy mieszkali na Ukrainie. I wszyscy powoli formowaliśmy się w duże, skuteczne jednostki, których celem była przede wszystkim obrona Ukrainy. Prawdopodobnie byłem pierwszą osobą, która zaczęła rozpowszechniać ideę, że nie powinniśmy tylko bronić Ukrainy, powinniśmy wyzwolić naszą ojczyznę, zniszczyć reżim Putina, w przeciwnym razie niemożliwe byłoby życie obok tego szalonego kraju, w który Putin zmienił Rosję.
Czy możemy powiedzieć, że jest to pojedyncza jednostka, która w jakiś sposób walczy oddzielnie? Czy jest to integralna część jakiejś jednostki ukraińskich sił zbrojnych, czy też bojownicy są rozmieszczeni w różnych oddziałach wojskowych?
Nie, jesteśmy całkowicie odrębną jednostką, która wchodzi w interakcję z wybranymi siłami Ukrainy, broniąc jej terytorium i integralności Ukrainy. Oczywiście, kiedy wracamy na terytorium naszej ojczyzny, działamy całkowicie samodzielnie, nie podlegając nikomu, tylko współdziałając z naszym sojusznikiem.
Czy może pan wymienić, jeśli to możliwe, jakieś operacje, w które byli zaangażowani pana bojownicy na Ukrainie? Ukrainie lub w Rosji, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia.
Walczyliśmy głównie w Donbasie w kierunku Siewierodoniecka, Lisiczańska, okolice Charkowa, rejon Bachmutu. To głównie okolice Bachmutu. To rzadkość. Walczyłem tam przez około pół roku. Dwie ostatnie operacje, bardzo znane w Rosji, to operacja pokojowa w obwodzie białgorodzkim, które rozpoczęły się 22 maja i w rzeczywistości nadal trwają. Pomimo nieobecności naszych wojsk w części terytorium, działa tam też nasz opór. Nasze podziemie, nasze, powiedzmy, cywilne skrzydło Legionu, które dokonuje wielu sabotaży przeciwko obiektom wojskowym w Rosji, przeciwko wojskowym biurom rejestracyjnym i werbunkowym, podkopując linie kolejowe, paląc jednostki kontroli ruchu. Innymi słowy, próbuje wszelkimi sposobami zahamować rosyjską machinę wojskową.
Podrywają железнодорожные пути, zżygają bloki управления движением, to jest wszystkimi siłami. стремится затормозить военную машину России.
А вот русский добровольцы.
Ale czy rosyjski korpus ochotniczy jest w jakiś sposób z wami powiązany? Czy są to jakieś wasze integralne części?
Jesteśmy dwiema całkowicie odrębnymi jednostkami. Mamy różne, powiedzmy, formy organizacyjne, mamy różne platformy polityczne, ale jesteśmy sojusznikami w tej wspólnej walce. Powiedzmy, że oni są bardziej radykalni i bardziej prawicowi. My mamy bardziej centrową pozycję polityczną.
Był pan na terytorium Rosji w regionach przygranicznych. Co miejscowa ludność sądzi o Rosjanach, którzy teraz walczą po stronie Ukrainy, a w przyszłości będą dążyć do zmiany sytuacji w samej Rosji?
W większości przypadków nastawienie było neutralne. Oczywiście miejscowi starali się uciec tak szybko, jak to możliwe, ponieważ te przygraniczne wioski były ostrzeliwane przez rosyjską artylerię i bombardowane przez rosyjskie lotnictwo. Istnieje wiele materiałów wideo na ten temat. I powiem panu, że w zasadzie mnie to nie dziwi. Rosja jest tak barbarzyńska wobec swojej ludności, nie obchodzi ich bombardowanie Charkowa, Kijowa czy Woronerza. To nie jest problem. Jeśli będzie potrzeba, to oni będą po Moskwie strzelać z tanków, jeśli ktoś tam jest przeciwko Putinowi. Czym byłem zaskoczony? To, że wszedłem jako członek pierwszej grupy szturmowej, czyli przede mną nie było innych oddziałów ochotników. Więc dosłownie byłem drugi lub trzeci, a domy przy granicy zostały rozgrabiane przez rosyjskie wojsko. Mam na myśli te oddziały, które rzekomo miały chronić mieszkańców Białgorodu przed terrorystami. Oni plądrują domy mieszkańców. A najbardziej zadziwiające jest to, że kiedy zabijaliśmy ich w bitwie lub braliśmy do niewoli, jeśli to było możliwe, mogliśmy zobaczyć z dokumentów, że nie byli to tylko ludzie z odległych regionów Rosji. Nowogród, Psków, na przykład Riazań, coś w tym rodzaju. Byli też sami mieszkańcy Białgorodu. Czy można sobie wyobrazić, że takie rzeczy dzieją się w normalnym kraju? To jest oznaka pełnej moralnej degradacji putinowskiej Rosji i putinowskiej armii. I znowu, te nieustanne ostrzały na placach absolutnie nie są wybiórczą walką piechoty. Oni po prostu boją się konfrontacji z nami. Po prostu boją się konfrontacji z nami i nie mają nic do przeciwstawienia się. Więc cała ich taktyka to bombardowanie lotnicze i ostrzał artyleryjski na masową skalę. Ale ich to nie obchodzi. Jeśli nie ma już cywilów, chcą nas po prostu zniszczyć. Ale to wszystko na szczęście nie wyrządza nam wielkiej krzywdy. Możemy szybko uciec przed ostrzałem.
Czy obecnie są tam jakieś regularne rosyjskie jednostki wojskowe ściągnięte z Ukrainy lub być może z odległych części Rosji, albo jakieś lokalne jednostki obrony terytorialnej?
Przeważnie, oczywiście, w pierwszym rzędzie znajdowała się Straż Graniczna i lokalne jednostki obrony terytorialnej, a następnie sprowadzano wojska. W rzeczywistości oddziały z obwodu kurskiego nadciągały z obwodu białogrodzkiego, z kierunku Ługańska i skutecznie je zmieniliśmy. Mimo że zgodnie z kanonami nauk wojskowych posuwający się naprzód ponosi większe straty. Tam było odwrotnie. Nasza artyleria legionowa była bardzo dobra, działała bardzo dobrze. Mamy teraz opublikowane filmy pokazujące, jak skuteczny jest ostrzał punktowy. Moi towarzysze broni. Ja sam obsługiwałem moździerz w przeszłości, kiedy pracowałem w grupie szturmowej z moimi pobratymcami i te filmiki pokazują, jak likwidowano rosyjskie oddziały, jak niszczono ich sprzęt. Oni po prostu stali się dla nas celem, walcząc na Ukrainie.
Czy był pan kiedykolwiek zaangażowany we wspólne operacje z innymi zagranicznymi jednostkami, na przykład z białoruskimi, gruzińskimi, z Legionem Cudzoziemskim?
Walczyliśmy w obronie Bachmutu przez około pół roku. Oczywiście w Bachmucie i w jego okolicach spotkaliśmy się z Gruzinami, Białorusinami i innymi obcokrajowcami.
A jakie jest pana zdanie, w szczególności o białoruskich jednostkach?
Porządne chłopaki. Mam nadzieję, że wypełnią swoją misję, uwolnią Białoruś, bo rozumiem też, że ich marzeniem jest obalenie szalonego dyktatora i poprowadzenie swojego kraju do wolności i dobrobytu. Jako osoba prywatna, jeśli będę miał taką możliwość, bardzo chciałbym im pomóc.
Jak postrzega pan zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie? Zwycięstwo, powiedzmy, całej postępowej ludzkości nad obecną Rosją. Co ma się wydarzyć? Czy tylko wyzwolenie terytorium Ukrainy, czy może jakieś dalsze działania?
Tutaj, jak w rosyjskich bajkach, jeśli smokowi odetnie się trzy głowy, to on się ukryje, urodzi rośnie mu 9. Jestem pewien, że w tym roku Ukraina rozbije hordę Putina na polu bitwy. Ona złamie ją, a wtedy nieuchronnie zacznie się szukanie winnych, a to wszystko doprowadzi do starć i zamieszania w Rosji. I my weźmiemy udział w tym procesie. Jestem pewien, że wygramy, ponieważ damy naszym ludziom kontury tej Rosji, przyszłej Rosji, którą chcemy zbudować, gdzie ludzie będą wolnymi. Rosji, w której nie będzie krwiopijców, takich jak Putin i jego oligarchowie, którzy mordują zwykłych ludzi. Putin nie tylko niszczy Ukrainę, on skutecznie niszczy Rosję od ponad 20 lat. Wystarczy spojrzeć na statystyki. Rosja wymiera. Jestem Rosjaninem. Jadę 50 kilometrów od Petersburga, patrzę w okolice i widzę tylko strzykawki po narkotykach i puste butelki. I pijani rosyjscy mężczyźni w wieku 30 lat. On zabija moją ojczyznę i my z tym skończymy.
Он убивает мою родину. И мы с этим покончим.
Ну и вот какой вы видите
Россию? Как в результате постига пан Россия? Как należy ее зреформовать? Быть может, территориально, быть может, стрикте политично. Что мусит стать с Россией, чтобы изменила свой курс?
Это можно изменить.
Можно то изменить. А каждая трезво мысляща особа зрозумie, że przez pierwsze kilka lat w Rosji konieczna będzie dyktatura wojskowa. Trzeba to jasno powiedzieć, ponieważ całkowite wykorzenienie reżimu Putina zajmie sporo czasu. Konieczne jest usunięcie wszystkich elementów, które budowały jego pion kontroli, skorumpowanej oligarchii, którzy są odpowiedzialni za wojnę na Ukrainie.
Олигархат продажный, да, который, скажем так, оплачивал войну в Украине.
To skorumpowane media, które naturalnie ogłupiają ludzi. Cały pion. Pion władzy i autorytetu. A także etnokryminał, który zrósł się z tym wszystkim. Musimy jednocześnie wykorzenić tę zgniliznę. Powinniśmy uczyć ludzi, jak budować demokrację. Demokrację nie można budować odgórnie. Można ją budować tylko oddolnie. Zdecydowanie zakazać partii politycznych przez pierwsze kilka lat, ponieważ partie są polityczne, jak pokazuje praktyka, zwłaszcza w Rosji. Ale nawet to jest postrzegane w innych krajach. Jest to zbiór oszustw. Człowiek jako poseł, który jest wybierany przez ludzi, powinien być odpowiedzialny za kawałek swojej ziemi przed swoimi ludźmi. I nie powinno być tak, że został wybrany na 5 lat. Kradnie przez 5 lat, już pęka od wysysania krwi, a potem odpada i kontynuuje swoją działalność. Nie. Jeśli po 2 miesiącach jego pracy wyborcy są niezadowoleni, zbiera się kworum, wyrzuca go i poddaje się śledztwu sądowemu. Ludzie powinni być uczeni zarządzania swoim domem i dzielnicą, czyli powoli, od dołu do góry. A kiedy tak się stanie, najlepsi ludzie wzniosą się na szczyt. Jaka jest obecnie nasza siła w regionie? Mamy różne poglądy polityczne, nikt na nikogo nie naciska. Nikt nikomu niczego nie narzuca, ale my, kiedy wyrażamy różne punkty widzenia na procesy polityczne, na model ekonomiczny, zawsze znajdujemy lepszy. Na tym polega siła naszej wielobiegunowości poglądów. A ludzie powinni nauczyć się przedstawiać najlepsze elementy oddolnie. To, co widzimy teraz w systemie Putina, to to, że sam brud, sama piana rośnie na poziomie federalnym. To absolutnie niemożliwe. To prawdziwi degeneraci. A głównym kryterium selekcji Putina jest po prostu lojalność. Taka lojalność, aby dopasować się do systemu. Spójrzmy na gubernatora Gladkowa z Białgorodu. To żałosne. Spójrzcie na ministrów, spójrzcie na Szojgu, spójrzcie na Gerasimowa. To są ludzie nieprofesjonalni. To są ludzie, którzy zorganizowali system i którzy czerpią korzyści z kradzieży. Widzicie? Wiele osób martwi się o to, co stanie się z reparacjami dla Ukrainy. Co stanie się z podmiotami federacji. Po tym, jak zostanie przeprowadzona ta czystka, lustracja i rehabilitacja społeczeństwa, jak rozliczymy się z Ukrainą i wszyscy będą winni tej wojny. Bo często słyszę, że mówią, że Jakuci, czy Buriaci, czy jacyś inni. To nie oni są winni. To Moskale, Petersburg, Różanie są winni. Nie przepraszam. Wszyscy mieli jechać zabijać Ukraińców. I to moja wina, że moi współobywatele to zrobili. Zapłacimy wszystkie odszkodowania. Odbudujemy Ukrainę, odbudujemy wszystko, co się da. Wraz z nowym rządem. Ale już bez elementów proputinowskich. Ale Rosja jest takim krajem ze skomplikowaną, długą historią. Myślę, że jeśli damy naszym obywatelom rozsądny model, nikt w głównym nurcie nie będzie chciał ponownego zjednoczenia. Wszyscy mamy tam bardzo blisko więzi. Proszę mi wierzyć. Mamy ludzi z jednej rodziny mieszkających od Kaliningradu po Władywostok. Właśnie dlatego myślę, że będziemy żyć w pokoju. Ale z drugiej strony, jeśli ktoś chce odejść, proszę, bez rozlewu krwi. Spokojnie usiądziemy do negocjacji i będziemy żyć spokojnie jako sąsiedzi.
Ja myślę, że będziemy żyć mirno. No, опять-таки, jeśli ktoś zachciał wyjść, proszę.
I o tych nadziejach i o tej wizji świata bez Rosji, albo przynajmniej Rosji, która nie stanowiłaby zagrożenia, mówił specjalnie dla Radia Wnet zastępca dowódcy Legionu Wolność Rosji, wojownik o pseudonimie Cezar. Oczywiście rozmowa będzie do wysłuchania na stronach wnet.fm. Za kilka chwil przeniesiemy się do Szanghaju. Nie wiem, czy Państwo dzisiaj biorą ze sobą parasolki, ale myślę, że to dobry pomysł.
Zrób sobie przerwę na kawę, jaką lubisz. Małą czarną, espresso z pianką, cappuccino. Kawena. Świeża, aromatyczna kawa i nowoczesne ekspresy. W Twoim domu, biurze i restauracji. www.cawena.pl.
Po reklamie.
Autopromocja.
Cienie w jaskini. W środę o godzinie 20 reaktywacja Mrocznych i Niezależnych. Poetycko, mrocznie, bajronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski.
Słuchasz? Oglądasz? Wspieraj. zrzutka.pl/net. Jaśmina Nowak. To była autopromocja.
Studio Szanghaj.
I jak w każdą środę przed godziną 8 mamy połączenie z Chinami, z Szanghajem. Andrzej Zawadzki-Liang jest już z nami. Widzimy się, mogą Państwo także zobaczyć naszego korespondenta na portalu YouTube, bo widzimy się, nie tylko słyszymy. Witam Pana bardzo serdecznie.
Również serdecznie pozdrawiam Panią i wszystkich słuchaczy i nasz oglądających.
I naszych oglądaczy również.
Tak,
chciałabym, chciałabym się uśmiechnąć i w sumie się uśmiecham, bo serial Stany Zjednoczone i Chiny, Waszyngton kontra Pekin trwa w najlepsze. Pan temu serialowi się przygląda z bliska. No i czy Antony Blinken, czyli sekretarz stanu, przyleci, czy nie przyleci, a jak przyleci, to co się stanie, a jak nie przyleci, to co się stanie, jak to wszystko wygląda na miejscu.
No właśnie, sytuacja jest taka właśnie z jednej strony, że można się uśmiechać, no bo właśnie przyleci, nie przyleci, takie zgadywanie, plus oczywiście media się rozpisują przede wszystkim zachodnie, a z drugiej strony no sytuacja jest bardzo poważna, bo to między dwoma mocarstwami wciąż sytuacja jest napięta. Ale mam dla Państwa zupełnie coś ekstra, a mianowicie chciałbym się podzielić wiadomością sprzed kilku... No może nie minut, ale dosłownie z ostatniej chwili. Mianowicie minister spraw zagranicznych Chin, pan Qin Gang, na życzenie strony amerykańskiej odbył dzisiaj rano, chińskiego czasu, rozmowę z sekretarzem stanu Antonym Blinkenem. Jest już oficjalny komunikat z tej rozmowy, bardzo, bardzo krótki, bardzo, że tak powiem, no skąpy, ale jest znaczący, że jednak coś w tym było, że nawiążą kontakt ze sobą. W oficjalnym komunikacie podkreśla się, że nie ukrywała strona chińska, iż relacje między Chinami a Stanami Zjednoczonymi od początku tego roku znajdują się w bardzo trudnej fazie. Za ten stan rzeczy wiadomo, kto ponosi. Dosłownie to jest cytat z tego
komunikatu. To zacytujmy, co tam jest w tym komunikacie.
Właśnie. Zdecydowanie się podkreśla, że są to one w trudnej fazie, a za ich zły stan to wiadomo, kto odpowiada. Ale Chiny są bardzo odpowiedzialnym krajem i chcą zgodnie postępować z tym, co zostało ustalone między prezydentami Xi i Bidenem w czasie tej ich spotkania w listopadzie na G20. Natomiast Stanom Zjednoczonym zwraca się uwagę, że są jakby dwa aspekty sprawy, które są niezmiernie ważne dla Chin. To jest oczywiście kwestia Tajwanu i wzywają, aby Stany Zjednoczone zaprzestały w ogóle ingerencji w sprawę Tajwanu, popierania sił, które zmierzają do właśnie niepodległości. A z kolei, jeśli chodzi o sprawy ekonomiczne, to powinni zrozumieć, że i zarządzać w inny sposób tą, co określają konkurencją między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Natomiast wzywają też do minister spraw zagranicznych Qin Gang dzisiejszego poranka w rozmowie telefonicznej wezwał do tego, aby Stany Zjednoczone nie tylko deklarowały, ale podjęły konkretne kroki dla poprawy wzajemnych relacji. Zresztą tych relacji, które powinny wzajemnie oba kraje spotkać się w pół drogi. I oczywiście nic nie było na temat Ukrainy czy konfliktu. Tutaj żadnych takich rzeczy. To dosłownie dotyczyło komunikatu tylko i wyłącznie tej sprawy. No bo rzeczywiście to musiało się stać, no bo nawet w poniedziałek jeszcze rzecznik MSZ-u chińskiego podkreślił wyraźnie na konferencji, że na pytanie dziennikarza z agencji Reuters, wręcz odpowiedział, że o takiej wizycie, czy będzie wizyta sekretarza Blinkena, dopiero, że on o tym nic nie wie. Oczywiście nie wie, no bo z drugiej strony to jest w chińskiej tradycji dyplomacji nie ma tego, żeby przed wizytą ogłaszać ją. No chyba, że to ma swój właśnie PR-owski wymiar, jak prezydent Xi gdzieś leci, czy ktoś rzeczywiście z liderów ma przybyć. Ale to są, że tak powiem, sytuacje wyjątkowe. W tym zakresie można teraz powiedzieć, że znów, jak pani redaktor zaczęła, że czy on rzeczywiście, czy ta rozmowa i komunikat bardzo ogólny i skąpy, czy on potwierdzi to,
że... zapowiedzią może tej wizyty w najbliższym czasie.
Być może jest zapowiedzią tej wizyty, która według agencji AFP miałaby się odbyć w tym tygodniu 18 czerwca.
Czyli więc za to już 4 dni. No zobaczymy, będziemy w przyszłym tygodniu to na pewno tak wiedzieć, czy trudno, się odbyła.
Trudno w ogóle odpowiedzieć.
Nie odbyła, ale informuje nas pan o nowej sprawie. Stacja na Kubie brzmi zagadkowo, brzmi tajemniczo. Czy Chiny podsłuchują Stany Zjednoczone ze stacji na Kubie? To jest jakiś ważny wątek, bo wyszła nowa sprawa w przestrzeni publicznej.
Tak, no wyszło. Właśnie to jest też tak, patrząc na te stosunki chińsko-amerykańskie, trzeba też widzieć to właśnie, że oprócz tych wszystkich deklaracji i wzywania Chin do tego, żeby Stany Zjednoczone no, podjęły konkretne działania, kroki, etc., Stany Zjednoczone deklarują, że są gotowe do komunikacji z Chinami i do rozmów. Tymczasem właśnie po drugiej stronie, jak nie była ta sprawa już wcześniej wiosenna z tym balonem szpiegowsko-meteoro, jak to zwał, tak to zwał, to teraz właśnie amerykański Wall Street Journal wyszedł ze sprawą, że Chiny mają na Kubie stację nasłuchową właśnie skierowaną na Stany Zjednoczone. Żeby było interesująco, to administracja amerykańska Pentagon odpowiedział, że no, ta informacja jest niby tak, ale też nie całkiem i do końca. Bardzo dyplomatycznie odpowiedzieli, że owszem, Chiny podsłuchują Stany Zjednoczone, no ale cóż, każdy podsłuchuje każdego. Chiny to robią od 2019, jak to stwierdzili. Ale Chiny zaprzeczały temu, absolutnie Chiny zaprzeczyły temu, zdecydowanie, że nic takiego się nie dzieje. Zresztą kubański rzecznik rząd również, że takiej stacji ani nie mają takiego porozumienia, ani żadnej umowy na ten temat, więc nic na razie nie wiadomo. Ale sytuacja, no...
Ciekawa. Raczej o podsłuchach się raczej nie informuje podsłuchujących i się nie wydaje informacji. Może Stany Zjednoczone coś na ten temat nam powiedzą. Mamy jeszcze kilka minut, panie redaktorze. No i wizyta w tym tygodniu ministra spraw zagranicznych Tajwanu z kolei w Pradze, w Brukseli, w siedzibie Unii Europejskiej. Jak reagują Chiny? No i jakie to są te ostrzeżenia skierowane do Unii Europejskiej w nawiązaniu właśnie do tej wizyty?
Tak, to jest kolejna sprawa, że tutaj przekaz Chin jest jednoznaczny. Oczywiście sprawa Tajwanu dla Chin jest tą właśnie czerwoną linią, której nikt nie powinien przekraczać. Zresztą rzecznik MSZ-u na pytanie również o tą wizytę ministra spraw zagranicznych Tajwanu, pana Josepha Wu, odpowiedział wprost w pierwszym zdaniu, że to nie jest minister spraw zagranicznych. To jest tylko kierownik Wydziału Spraw Zagranicznych jednej z prowincji. To najpierw sprostował takie sprostowanie. Natomiast pan Wu jest w Pradze najpierw, właśnie od wczoraj jest w Pradze i po Pradze ma właśnie być przyjęty, na razie są takie mgliste informacje, że może być przyjęty przez jakichś urzędników, jakiegoś szczebla, na razie nie podano. Chiny oczywiście zareagowały bardzo nerwowo, jak zwykle w takich sytuacjach, ogłaszając, że to nie jest w interesie Stanów Zjednoczonych, przepraszam, to nie jest w interesie Unii Europejskiej pójście drogą Stanów Zjednoczonych i jakby tu nawiązywać relacje z Tajwanem obojętnie jakiego rodzaju. Zapowiedziały, że jeśli takie działania będą podjęte, jakiekolwiek, to przykład był zresztą przez rzecznika też MSZ-u podany, iż no, jak w przypadku Litwy będzie zdecydowana reakcja. To też było ostrzeżenie w stosunku do Czech. Szczególnie, że no, może dziś będzie, państwo będą wiedzieli więcej, czy spotkał się on z, bo takie były też niby przecieki, że pan Wu ma się spotkać z prezydentem Czech przy okazji tej konferencji. Oczywiście wszystko jest niby półoficjalnie czy nieoficjalnie. No ale sprawa na pewno znów iskrzy tym razem na linii z Unią Europejską. I czy Czesi pójdą drogą, tak jak Litwa, czy tu będą właśnie też zaostrzać stosunki z Chinami. Jest to na razie znak zapytania, ale po tym tygodniu na pewno będziemy wiedzieli już więcej, bo w tej chwili rzeczywiście Chiny, jeśli reagują, to reagują w sposób zdecydowany i bardzo szybki, więc w przyszłym tygodniu będziemy wiedzieli, czy są tu jakieś zapowiedzi, przede wszystkim oczywiście o jakichś sankcjach ekonomicznych.
No i niepokój związany z tym, co podobnego dzieje się w Polsce. Mówię o liczbie urodzeń i o statystykach, że Polki rodzą coraz mniej i taka sama tendencja pojawia się w Chinach. 2022 rok, największy spadek ilości zawieranych małżeństw i urodzin dzieci od 40 lat. Mają Chińczycy i władze chińskie duży problem.
Tak, no to jest informacja, że tak powiem, która chodzi w mediach od wczoraj, bo to Ministerstwo Spraw Cywilnych podało oficjalnie dane za rok 2022. Jest to o tyle niepokojące, że tylko w ubiegłym roku było tylko 6 milionów, jak tu mam zapisane, 833 tysiące małżeństw. I jest to najniżej od 40 lat. Mało tego, oczywiście jest spadek urodzeń, gdzie w 87 jeszcze było 23,3 promila, a teraz jest tylko 6,7 promila, czyli 6,7 urodzin na 100 osób. Dochodzi czynnik taki, że młodzi ludzie coraz później zawierają związek małżeński. Było 25 lat jeszcze kilka lat temu, w tej chwili już jest 29 lat średnio. No i oczywiście wszyscy eksperci zaczynają, szczególnie w dniu dzisiejszym, pisać i jakie są przyczyny tego, bo to rzeczywiście jest poważna sytuacja demograficzna, która no, będzie rzutowała na całość. A żeby było jeszcze inaczej, z drugiej strony pokazując, a przecież rząd podjął działania też prorodzinne, bo zniósł w 2016 zniósł politykę jednego dziecka i od tego roku można mieć dwoje dzieci, a od 2021 nawet trójkę dzieci. Ale te wszystkie działania, plus oczywiście urlopy, dodatki finansowe, to nic nie działa. To nic po prostu nie działa. I tu jest słabym pocieszeniem to, że również jest i taka sytuacja gdzie indziej, czy szczególnie w Japonii i Korei, no ale tutaj jest to poważne, że bo społeczeństwo się starzeje, a
młodych nie przybywa. Podobna sytuacja jest w Polsce. Widocznie coraz bardziej żyjemy dla siebie niż dla innych. Myślę, że to jest też jedna z przyczyn. Bardzo dziękuję. Andrzej Zawadzki-Liang, nasz korespondent w Chinach, w Szanghaju. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
Kłaniam się, pozdrawiam.
A ja dziękuję witam bardzo. Kubę Duszaka w naszym studio już. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Za chwilkę wiadomości, ale jeszcze powiem państwu, po godzinie 8 będzie u nas Marcin Przydacz, pan minister Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta. A o godzinie 8.30 Michał Rachoń, który opowie o filmie Reset i o tym, co się dzieje, bo wywołał sporo zamieszania.
Dzień dobry, 8.1. W tym wydaniu wiadomości: ofiary śmiertelne nocnych nalotów na Ukrainie, relacja Dmytra Antoniuka, szefowie dyplomacji USA i Chin odbyli rozmowę telefoniczną oraz Donald Trump postawiony w stan oskarżenia. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
3 osoby nie żyją, 7 zostało rannych po nocnym ataku rakietowym na Odessę. O szczegółach w codziennej korespondencji mówił Dmytro Antoniuk.
Odessa została zaatakowana rakietami typu Kalibr z Morza Czarnego. Flota czarnomorska zaatakowała to nasze miasto. 4 rakiety typu Kalibr uderzyli w Odessę. 3 zostały zastrzelone i 1 niestety uderzyła w mieszkaniowy budynek. Odłamki innych rakiet uderzyły też w magazyny, centrum handlowej.
Mówił Dmytro Antoniuk, liczba ofiar w wyniku wczorajszego strzału w Krzywym Rogu wzrosła do 12 osób. Szefowie dyplomacji USA i Chin, Antony Blinken i Qing Gang, odbyli w środę rozmowę telefoniczną, w której podkreślili wagę zachowania otwartych linii komunikacji pomiędzy Pekinem i Waszyngtonem, poinformował amerykański Departament Stanu. Qing oświadczył, że strona amerykańska powinna szanować stanowisko Chin w kluczowych dla nich zagadnieniach, takich jak kwestia Tajwanu, powiadomiły chińskie media. Rozmówcy podkreślili znaczenie odpowiedzialnego zarządzania relacjami pomiędzy oboma krajami, podała z kolei agencja Reutera. W Sejmie rozpoczęły się prace nad przygotowaną przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacją przepisów o powołaniu Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów w Polsce. Wieczorem na sali plenarnej odbyło się pierwsze czytanie noweli. Dziś o godzinie 14 zbierze się Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i przeprowadzi prace nad poszczególnymi zapisami prezydenckiego projektu. Minister w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka w trakcie wieczornej debaty przedstawiła posłom główne założenia projektu. Powiedziała, że nowelizacja przygotowana przez prezydenta wychodzi naprzeciw postulatom opozycji. W projekcie zmieniono zasady wyboru przewodniczącego i członków komisji. Nie będą to mogli być posłowie. Zmieniono też, jak podkreśliła Małgorzata Paprocka, instancję odwoławczą z sądów administracyjnych na powszechne.
Kiedy pan prezydent wypowiadał się, użył takiego stwierdzenia, że ten projekt, który dzisiaj państwo procedują, jest takim pewnym sprawdzam dla wszystkich. Ale kierował te słowa przede wszystkim w stronę partii opozycyjnych. Należy zatem zadać pytanie. Jeżeli na stole leżą dzisiaj propozycje zgodne z państwa intencją, to czym nadal tłumaczyć taką niechęć do tej komisji?
Ustawa przewiduje, że skład komisji powinniśmy poznać do dziś, jednak w związku z nowelizacją prezydenta i pracami nad nowym projektem proces ten jeszcze się nie rozpoczął, a za chwilę o godzinie 8.10 gościem Łukasza Jankowskiego będzie prezydencki minister Marcin Przydacz. Izraelskie lotnictwo przeprowadziło naloty w pobliżu Damaszku, informuje syryjska agencja informacyjna Sana. W wyniku ataku ciężko ranny został syryjski żołnierz. Jak podaje Sana, izraelskie samoloty nadleciały od strony wzgórz Golan i zaatakowały kilka celów położonych na południowy zachód od Damaszku. Syryjska obrona powietrzna przechwyciła część pocisków. Agencja nie ustaliła, co było celem ataku. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka podało z kolei, że naloty wymierzone były w składy broni należące do proirańskich bojowników. Zazwyczaj celem ataków są jednostki wspierane przez Iran i bojownicy libańskiego Hezbollahu. Donald Trump został formalnie postawiony w stan oskarżenia. Były prezydent pojawił się w sądzie federalnym w Miami po południu czasu lokalnego. Przedstawiono mu 37 zarzutów dotyczących zabrania przez niego z Białego Domu tajnych dokumentów, między innymi na temat programu nuklearnego oraz tajemnic wojskowych. Specjalny prokurator, który został powołany do zbadania sprawy, twierdzi, że były prezydent pokazywał te materiały nieuprawnionym osobom, a gdy rząd upomniał się o dokumenty, Trump nie chciał ich zwrócić, ukrywał oraz wprowadzał w błąd własnych prawników. Podczas wstępnego posiedzenia sądu nie przyznał się do winy. Sędzia nie nałożył na byłego prezydenta żadnych restrykcji poza zakazem kontaktowania się ze świadkami. Władze Miami zwiększyły środki bezpieczeństwa, spodziewając się dziesiątków tysięcy protestujących. Ostatecznie jednak przed budynkiem pojawiło się kilkaset zwolenników Donalda Trumpa, który twierdzi, że sprawa ma charakter polityczny. Prezydent Biden nie komentuje sprawy. Biały Dom zapewnia, że w żaden sposób nie ingerował w dochodzenia.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Najmniej opadów na północnym zachodzie, najwięcej na południu i południowym wschodzie. Miejscami, głównie w południowej części kraju, burze. Temperatura maksymalna 16 w Białymstoku, 17 we Wrocławiu, 18 stopni w Krakowie i Lublinie, 22 w centrum i Bydgoszczy, najcieplej w Szczecinie 24 stopnie.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Trwa zgrupowanie piłkarskie reprezentacji Polski przed towarzyskim meczem z Niemcami, a później o punkty na wyjeździe z Mołdawią. Niestety musiał je opuścić Arkadiusz Reca, kontuzjowany piłkarz Specji Calcio, przejdzie atroskopię kolana. Natomiast jutro na zgrupowaniu pojawi się Jakub Błaszczykowski, który z Niemcami zagra 16 minut, gdyż z takim numerem grał podczas swojej pięknej kariery w reprezentacji i zostanie pożegnany oficjalnie na Stadionie Narodowym w Warszawie. Tymczasem dziś odbędzie się pierwszy z półfinałów Ligi Narodów. Holandia zagra z Chorwacją w Rotterdamie, natomiast jutro w Enschede Włosi zmierzą się z Hiszpanią. Zwycięzca Ligi Narodów ma bezpośredni awans do piłkarskich mistrzostw świata. Przypomnijmy, że Ligę Narodów wraz z reprezentacją Portugalii wygrywał Fernando Santos w roli oczywiście selekcjonera, a teraz jest przecież trenerem reprezentacji Polski. Legia Warszawa pozyskała nowego zawodnika. Jest nim Serb Radosław Pankow. Obrońca, który bardzo dobrze czuje się w systemie z trzema obrońcami, ataki preferuje Kosta Runjajic, szkoleniowiec Legii. Pankow do tej pory był zawodnikiem Crvenej Zvezdy Belgrad, a także Wojwodiny Nowy Sad. I jeszcze rzut oka na Ekstraligę żużlową w Szwecji, bowiem tam przecież jeżdżą nasi zawodnicy, no i bardzo dobrze punktowali, między innymi Indianerna Kumra pokonała Rozpigarnę Halstavik, Woźniak i Buczkowski po 11 punktów. Natomiast bardzo ciekawa sytuacja, Piraterna Motala wygrała z Västervik 54-36 i trzej panowie, którzy mają inicjały PP, Polacy, właśnie byli najlepszymi zawodnikami, a więc Piotr Pawlicki, jego brat Przemysław, a także Paweł Przedpełski. Dobrze też pojechał Oskar Pfeiffer, który przywiózł dla Piratów z Motali 10 punktów. Natomiast najlepiej punktującym zawodnikiem Västervik był były mistrz świata, ba trzykrotny, Ty Wolfenden, który zgromadził 11 punktów. I jeszcze jedna, Maciej Janowski, 11 punktów dla Dakarny Molila, która wygrała z Eskilstuną. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
Wiadomości sportowe.
Reklama.
O miłości do zwierząt i czułości do życia. Audycja Jak pies z kotem Eli i Jerzego Mazola. Każdą środę po godzinie 14 w Radio Wnet.
Na audycję zaprasza Pupil Karma, sklep internetowy z polską karmą dla psów i kotów marek Premium, Vet Response, Volk i Pupil Premium.
Woda, wodór, węgiel. O gospodarce opartej o klimat i nowoczesne technologie. Na audycję 3W zaprasza Łukaszenkowski w każdy wtorek, środę i czwartek o godzinie 10.30.
Sponsorem audycji jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
Po reklamie.
Autopromocja.
Kazachstan. Jedno z największych państw na świecie. Miejsce, gdzie Europa styka się z Azją, a mroźna zima z upalnym latem. Kraj rozległych stepów i gościnnych ludzi zapraszających na domowy Beszbarmak. Z samej stolicy, Astany, relacjonuje dla Państwa najnowsze wydarzenia, a także snuje opowieści o kazachskiej kulturze, historii, języku, kulinariach.
Na audycję Step by Step zapraszam w każdy czwartek o godzinie 17.30. Justyna Rudnicka.
Słuchasz? Oglądasz? Wspieraj. zrzutka.pl/wnet. Jaśmina Nowak.
To była autopromocja.
A państwo słuchają Radia Wnet na falach FM, na www.wnet.fm. Widzimy się także na kanale YouTube. Jest godzina 8.13.
Co tam?
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad Wnet.
Wywiad Wnet.
A gościem Poranka Wnet Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Wczoraj w Sejmie debata nad poprawkami pana prezydenta do komisji weryfikacyjnej. Czy te poprawki coś zmieniają w naszych relacjach z sojusznikami, z Unią Europejską, ze Stanami? Czy obawy USA, Waszyngtonu i Brukseli będą uśmierzone?
Panie redaktorze, jakiekolwiek obawy, które gdzieś tam zostały wyartykułowane, moim zdaniem były też wywołane pewnego rodzaju wewnętrzną emocją. Po prostu rozdzwoniły się telefony części polskiej opozycji w kierunku Brukseli, Waszyngtonu, prosząc o reakcję. W moim przekonaniu ta reakcja była miejscami też i przesadna. Natomiast mając na uwadze wewnętrzną debatę i wewnętrzne różnego rodzaju uwagi, pan prezydent uznał, że tą ustawę należy znowelizować. Stąd też poprawki i jak słyszymy też z obozu rządzącego z Sejmu, zdecydowana większość tych poprawek będzie realizowana.
To jakie jest aktualne stanowisko chociażby Departamentu Stanu USA?
Panie redaktorze,
po tych poprawkach rozmawialiście, czy nie rozmawialiście?
No tak jak mówię, Departament Stanu naprawdę ma mnóstwo innych ważnych tematów na świecie. Jest Ukraina, jest Rosja, są Chiny. Szczerze mówiąc, od tamtego czasu nie rozmawialiśmy z Departamentem Stanu na temat tych poprawek, bo nikt nie konsultuje tutaj żadnych poprawek. To są nasze wewnętrzne uregulowania i myślę, że Departament Stanu doskonale to rozumie. Natomiast tamta reakcja, już mówiłem o tym też publicznie, wynikała także i z działalności ambasady amerykańskiej tutaj w Warszawie i myślę, że wszyscy o tym powinni wiedzieć. To nie jest tak, że Departament Stanu śledzi na bieżąco wszystkie poprawki, jakie się pojawiają.
Ale wydał komunikat. Codziennie tak. Komunikatów co do każdej ustawy w polskim Sejmie uchwalanej Departament Stanu nie zajmuje stanowiska.
Każdy, kto ma choć minimum doświadczenia dyplomatycznego, wie, że takie rzeczy dzieją się w oparciu o działanie danej ambasady. My, muszę pana też zapewnić, jeżeli się coś dzieje w Rwandzie, albo w Tanzanii, albo w Niemczech nawet, czy w Japonii, to w pierwszej kolejności jako MSZ, czy jako Kancelaria Prezydenta pytamy naszą ambasadę, albo często dostajemy z ambasady sygnały, więc i tak myślę, że też jest w przypadku amerykańskiej dyplomacji.
A ambasador pana redaktora. Ambasador Brzeziński został uspokojony tą nowelizacją, tymi poprawkami prezydenckimi?
Nie badałem stanu psychologicznego pana ambasadora Brzezińskiego. To, co jest dla pana prezydenta najważniejsze, to żeby ta komisja działała na zasadzie transparencji, żeby Polacy mogli przekonać się, jakie ewentualne wpływy rosyjskie były obecne w polskiej polityce w ostatnich latach, po to, aby te wpływy eliminować i także wyborczo, mam nadzieję, wyborczo w tym sensie ktoś, kto będzie decydował o wyniku wyborów, czyli każdy z naszych współobywateli, będzie brał też pod uwagę, kto realizował politykę prorosyjską, a kto realizował politykę propolską.
Komisarz Reyners w poniedziałek w Brukseli mówił, że odnotował poprawki pana prezydenta, nie odnosił się wprost, bo nie jest ustawa, nie jest ta poprawka przyjęta, no ale powiedział, widzimy efekt naszych działań, aczkolwiek zapowiedział, że być może komisja i tak złoży skargę do TSUE na tą ustawę.
No, jak rozumiem, komisja lubuje się w wysyłaniu skarg do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ja powiem tak, ta ustawa jest potrzebna. Potrzebna jest komisja, która będzie badać wpływy. Pan prezydent zdecydował, że skoro tak wielkie kontrowersje wynikają z tych środków zaradczych, prawda, i z procedury później odwoławczej, choć były tam dwie instancje, normalnie dwie instancje w postępowaniu sądowo-administracyjnym, w USA i później NSA, ale jeśli to tak wywołuje wielkie kontrowersje, jest propozycja zmiany, nadal będzie to kontrolowane przez sąd powszechny, sąd apelacyjny, ale te środki zaradcze zostały zmienione po prostu na informację o tym, że ktoś nie do końca, że tak powiem, koncentrował się na interesie Rzeczypospolitej, a działał pod wpływem rosyjskim. Myślę, że to jest dla każdego z nas wystarczająca informacja do podjęcia własnych decyzji.
Wczoraj z mównicy sejmowej Borys Budka mówił, ta ustawa powinna nosić tytuł ustawa o kompromitacji zarówno tej części parlamentu, mówił pan poseł Budka o Prawie i Sprawiedliwości, ale również o kompromitacji prezydenta Andrzeja Dudy.
No, widzę nerwowość pewnego rodzaju w szeregach kolegów pana Borysa Budki. Pytanie, skąd ta nerwowość się bierze? No bo jeżeli ktoś rzeczywiście koncentrował się w całości na działaniach tylko i wyłącznie w interesie Rzeczypospolitej, no to myślę, że spokojnie może spać i patrzeć codziennie w lustro. Natomiast jeżeli ktoś podpisywał kontrakty do uzależniające Polskę od rosyjskiego gazu do 2037 roku, także aż Komisja Europejska wówczas musiała interweniować i mówić rządowi PO-PSL, co wy robicie? Przecież uzależniacie Polskę od rosyjskiego gazu. Jeżeli ktoś rzeczywiście, tak jak Radosław Sikorski mówił, PiS krytykował Nord Stream, a powinien się dołączyć. To są cytaty z Radosława Sikorskiego. No to pytanie, z jakiego powodu to robili? I w tym kontekście oczywiście nie dziwi mnie ten taki frontalny atak na Komisję i Borys Budka, rozumiem, nie chce, żeby Polacy o tym pamiętali, a my pamiętamy i będziemy pamiętać.
Były szef polskiej dyplomacji, były marszałek Sejmu Radosław Sikorski powinien przed tą komisją stanąć, ona powinna się zajmować dyplomacją z tego okresu pod względem wpływów rosyjskich?
Ja będę decydował, ja nie wiem, kto ma przed nią stanąć, będą tam eksperci, zresztą to też jest w poprawce pana prezydenta, żeby zupełnie odpolitycznić i sformułować komisję, w której będą zasiadać ludzie, którzy się na tematyce znają i ją mają dobrze rozpoznaną. Najważniejsze jest ustalenie faktów, natomiast to, kto będzie stawał przed komisją, to jest rzecz już do decyzji danej komisji, nie do decyzji kancelarii prezydenta. Natomiast ja chciałbym poznać te fakty głębiej. Znaczy, ja je w części znam, bo też...
Ale jakiś dokument pan czeka, pan minister czeka na jakiś konkretny fakt, który byłby ujawniony, który brakuje panu ministrowi do obrazu całości polskiej polityki
wschodniej. To komisja będzie ustalać. Myślę, że jest sporo takich faktów, o których jeszcze nie wiemy, że to, co wiemy właśnie o zachwalaniu Nord Streamu, o przeprowadzeniu polityki resetu z Rosją Putina, to nie była inna Rosja, to była Rosja Władimira Putina, ta sama Rosja, która mordowała Litwinienkę, to ta sama Rosja, która później atakowała Gruzję i był taki w Polsce rząd, który uważał, że z tą Rosją trzeba współpracować taką, jaką ona jest, bo tego wymaga ich wyobrażenie, po pierwsze, po drugie, jakieś interesy, o których jeszcze nie wiemy, być może się dowiemy, a po trzecie, podlizywanie się, mówmy wprost, podlizywanie się także i naszym zachodnim partnerom, no bo o to chodziło przecież.
Marcin Przydacz, gościem Poranka Wnet. Wczoraj dla Telewizji Polskiej, dla kanału pierwszego powiedział pan po spotkaniu Trójkąta Weimarskiego, że jest mniejsza naiwność w podejściu do Rosji. Na czym ta mniejsza naiwność polega, rozumiem, w Berlinie i w Paryżu?
No, akurat tutaj głównie odnosiłem się do, mówiąc o polityce francuskiej, bo to było pytanie dotyczące naszych relacji z Paryżem. Jest zauważalna w ostatnich miesiącach pewnego rodzaju zmiana. Nie wiem, jak długo ona będzie trwała, jeśli chodzi o politykę francuską względem Polski, względem całego regionu i bardziej, powiedziałbym, taka bazująca na faktach i na obiektywnych przesłankach polityka francuska wobec Rosji. Czyli chęć kontynuacji wsparcia Ukrainy, chęć wzmocnienia wschodniej flanki NATO, o tym mówił prezydent Macron także i publicznie, i chęć rozszerzenia także i naszego świata euroatlantyckiego na wschód od dzisiejszych granic Unii Europejskiej. Więc to dobrze. I plus, jeśli Francja chce być bardziej aktywna tutaj nad Wisłą, z nami współpracować, to my jesteśmy na to jak najbardziej otwarci, tylko na obopólnie korzystnych zasadach. Nie tak, jak to było przed 2015 roku, że oczekiwania, a tutaj salutowanie po stronie polskiego rządu i wykonywanie. My musimy ze sobą współpracować jak partnerzy.
Polityce bezpieczeństwa, jak rozumiem, w tej chwili bliżej nam do Paryża niż do Berlina?
To są jedno i drugie państwo jest naszym ważnym partnerem w Unii Europejskiej i też sojusznikiem w NATO. Nie da się tego tak porównać. Ja wiem, że w dziennikarskim jakby świecie jest oczekiwanie do takich pewnego rodzaju uproszczeń po to, żeby lepiej zrozumieć. Na pewno, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa i politykę względem Rosji, Francja dzisiaj to rozumienie przedstawia nieco bliższe Polsce niż Niemcy, bo w przypadku Niemiec to Zeitenwende, o których tak wielokrotnie słyszeliśmy, chyba jeszcze jest przed nami, tak naprawdę, mówiąc dyplomatycznie.
Panie ministrze, Paryż jest otwarty na członkostwo Ukrainy w NATO?
Jak wiemy, Paryż jako taki troszkę inaczej w ogóle podchodzi do organizacji Paktu Północnoatlantyckiego, do NATO, do organizacji, w której oczywiście główną rolę odgrywają Amerykanie, ale ta dyskusja przed wileńskim szczytem NATO dotyczącym jakichś kroków pozytywnych względem Ukrainy toczy się i na pewno na tej całej, jakbym miał na tej skali pozycjonować Francję, to Francja jest dużo bardziej otwarta na też te nasze argumenty niż na przykład Niemcy.
Niemal wszyscy w NATO zgadzają się co do przyszłego członkostwa Ukrainy w sojuszu. Brakuje nam tylko decyzji niemieckiego kanclerza i amerykańskiego prezydenta, powiedział we wtorek na konwencji w Waszyngtonie szef litewskiej Komisji Spraw Zagranicznych, pan Pavlionis.
No tak, pan Gimantas Pavlionis jest znanym optymistą.
Zresztą tam też jest nasz przedstawiciel Radosław Fogiel.
Znanym optymistą. Ja też chciałbym w to wierzyć, że tak właśnie jest. Na pewno polityka niemiecka jakby nie podjęła jeszcze decyzji dotyczącej tego progresu ewentualnego w przypadku Ukrainy. Musimy tutaj dalej pracować. I oczywiście kluczowa będzie decyzja Stanów Zjednoczonych, no bo to tak naprawdę pod parasolem także i amerykańskiej armii jesteśmy my wszyscy jako świat euroatlantycki. Na pewno te dwa państwa, choć Amerykanie rozumieją to dużo, dużo lepiej niż Niemcy, byłyby tu kluczowe w podejmowaniu tej decyzji, ale nie budujmy też przesadnych oczekiwań. Trzeba spokojnie, dyplomatycznie pracować.
Bo jesteśmy przed być może bardzo ważnym, kluczowym dla sojuszu szczytem w Wilnie, sojuszu północnoatlantyckiego. Co jest planem maksimum? Co jest takim planem dla Rzeczpospolitej? Co powinno wyjść z Wilna? Jaki sygnał?
No, priorytetów jest kilka. Przede wszystkim...
Nie, w kontekście Ukrainy pytam oczywiście.
Ale dla nas bezpieczeństwo Polski też ma niebagatelne znaczenie, panie redaktorze. Powiedziałbym, że kluczowe. Oczywiście polityka względem Ukrainy też jest polityką bezpieczeństwa państwa polskiego, bo im dalej Rosja od polskich granic, im też słabsza Rosja, ta agresywna Rosja, tym jesteśmy bezpieczniejsi. Więc my wspieramy Ukrainę nie tylko z sympatii do ofiary, no bo rzeczywiście Ukraina jest ofiarą, ale też w imię własnego interesu. Naszym priorytetem jest oczywiście dalsze wzmacnianie wschodniej flanki NATO, kontynuacja polityki odstraszania i obrony, czyli odpychania Rosji jak najdalej. Polityka 2%. My wydajemy dużo więcej niż 2%. Czas jest na wykazanie się solidarnością też przez innych naszych sojuszników. To w kontekście tutaj naszej wschodniej flanki. Jeśli chodzi o samą Ukrainę, na pewno naszym planem jest, zresztą był to pomysł Polski, podniesienie tej komisji NATO-Ukraina do poziomu Rady NATO-Ukraina, po to, aby Ukraina też miała szansę niejako zwoływania Rady Północnoatlantyckiej ze swoim udziałem. W momencie zagrożenia zbiera się NAK, zbiera się Rada Północnoatlantycka wspólnie z Ukrainą i toczy się dyskusja, jak możemy na to zareagować. To jest taka rzecz, o którą Polska zabiegała i będzie zabiegać na szczyt w Wilnie. No i wszystko to, co ponadto, będzie oczywiście także i dodatkowym asumptem do takiego optymizmu.
No ale takiego jednoznacznego stanowiska, że tak, sojusz się zgadza na to, żeby w jakiejś przyszłości nieodległej Ukraina była członkiem sojuszu.
Tak, to również jest naszym celem, zresztą nie od dziś. Uważamy, że samo powtórzenie tylko słów o open door policy, prawda, że jest polityka otwartych drzwi z Bukaresztu, dziś sytuacja jest zupełnie inna. Zresztą gdyby wówczas w 2008 roku podjęto decyzję o nadaniu mapu Ukrainie, być może ta rzeczywistość byłaby inna, no, ale jak wszyscy pamiętamy, Angela Merkel i Niemcy zablokowały.
To się stanie?
Nie ma potrzeby pełnej implementowania mapu, panie redaktorze. Przykład Szwecji i Finlandii pokazał, że map nie jest do niczego potrzebny. Jeśli jest decyzja polityczna, to można rozszerzać NATO. Ale pamiętajmy, dziś toczy się na Ukrainie wojna. Znaczy, dziś rozszerzenie NATO, nie wiem, w przyszłym tygodniu czy za dwa tygodnie absolutnie nie wchodzi w grę. Muszą ku temu zaistnieć warunki polityczne i geopolityczne, bo NATO częścią wojny nie jest i nie będzie. Więc Ukraina musi wygrać tę wojnę. Jak wygra tę wojnę, to na pewno będziemy tutaj mogli dokonać rozszerzenia.
Marcin Przydacz, naszym gościem, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Panie ministrze, krótkie pytanie o Szwecję. Kiedy będzie akcesja?
No to nie jest pytanie do... Ja sam już parę miesięcy temu zawoziłem protokoły akcesyjne szwedzkie i fińskie do Waszyngtonu. Polska podjęła tutaj decyzję. Decyzja zależy teraz od Turcji. No skończyły się wybory, skończył się okres powyborczy. W połowie czerwca ma być pierwsze posiedzenie parlamentu tureckiego. No mamy nadzieję i też staramy się tutaj dyplomatycznie działać, aby ta decyzja została podjęta właśnie wtedy. Po implementacji też tego porozumienia szwedzko-tureckiego, no bo ustawa o tak zwanym działaniu antyterrorystycznym w Szwecji weszła w życie 1 czerwca, więc warunki ku temu zostały spełnione, no wszystko będzie zależeć od Turków. Nam to jest bardzo potrzebne i bardzo korzystne. Basen Morza Bałtyckiego będzie basenem natowskim, będziemy bezpieczniejsi od północnej flanki.
Dla dyplomacji jakie znaczenie ma kontrofensywa czy ofensywa wojsk ukraińskich?
No, gigantyczne znaczenie ma ta spodziewana, czy jak niektórzy już mówią, rozpoczęta kontrofensywa. Im więcej terytoriów odbije Ukraina, tym mniej ludzi będzie cierpieć na wschodzie i południu Ukrainy. I tym umocni się także i morale ukraińskiej armii, więc dla dyplomacji ma to oczywiście znaczenie, ale rozumiem, że też pan pyta w kontekście jakichkolwiek przyszłych rozmów, czy
Jens Stoltenberg, dobrze pan minister czuje, cytat z wczoraj z Białego Domu. Im więcej terenu odzyska Ukraina, tym lepszą będzie miała pozycję negocjacyjną. Przeczytałem to zdanie, chciałem się zastanawiać, co właściwie sekretarz miał na myśli. Czy to jest ofensywa, jest wstępem do negocjacji? Panie ministrze.
Panie redaktorze, no to tak jak mówiłem, najważniejsze jest z naszej polskiej perspektywy odpychanie Rosji jak najdalej od polskich granic, to po pierwsze. Dla Ukrainy na pewno odzyskiwanie jej terytorium. Natomiast negocjacje jakiekolwiek przedwczesne będą postrzegane przez Kreml i przez Moskwę jako efekt słabości. Jeśli Władimir Putin wycofa wojska, jeśli Władimir Putin uzna, że jego decyzja była porażką, nie mówię, że ma to zrobić werbalnie, ale po prostu na zasadzie decyzji i faktów, to być może wtedy Ukraina, ale to od Ukrainy będzie zależało, czy chce rozpocząć rozmowy i w jakiej formule. Nie jest naszą rolą handlowanie terytorium jakiegokolwiek państwa.
No bo trochę tak to zabrzmiało, jakby to było wstęp do hasła pokój za ziemię.
No dlatego, ale to nie ode mnie pan redaktor to usłyszał, tylko od dyplomatów też zachodnioeuropejskich. Ja osobiście nie zgadzam się z takim podejściem. Rozmowy być może będą konieczne, ale najpierw muszą ku temu zaistnieć warunki i nie może być tak, że to Zachód Europy będzie tutaj inicjatorem rozmów. Przede wszystkim to Rosja powinna, mówię, wycofać wojska i dopiero na tym etapie można myśleć o jakichkolwiek rozmowach.
To już na koniec jeden temat jeszcze ode mnie, czyli kwestia migracji, kwestia przymusowej relokacji, czy obowiązkowej albo przymusowej solidarności. Politycy PiS-u, także premier Mateusz Morawiecki mówią, postać na to nie zgodzi.
No, szkoda, że takiej przymusowej solidarności nie było, kiedy 11 milionów ukraińskich uchodźców przetoczyło się przez polską ziemię. Mimo ówczesnych próśb, wniosków, także i pisemnych listów, Komisja Europejska nie wydzieliła jakichś ponadprzeciętnie dużych środków na wsparcie Polski, zostawiając nas częściowo z tym problemem samych. Natomiast teraz, kiedy się pojawia sytuacja, w której na południu są migranci i to migranci ekonomiczni w dużej mierze, nie mówimy tutaj przecież o sytuacji wojennej, tak jak na Ukrainie, to grozi się Polsce kwotą 22 tysięcy euro za każdego nieprzyjętego migranta. No pokazuje to jakąś tam mniejszą lub większą, a raczej większą hipokryzję i system podwójnych standardów. Polska na pewno wypełnia swoje obowiązki, jeśli chodzi o ochronę wschodniej granicy, wypełnia też swoje obowiązki humanitarne względem uchodźców. My ze wschodu otrzymujemy tych uchodźców, to są uchodźcy ukraińscy. Natomiast nie zgodzimy się na pewno na to, żeby nam tutaj siłą zmuszano ludzi do przyjazdu do Polski.
Ale takie słowa, nie zgodzimy się, jak to przełożyć na język polityki europejskiej, na język dyplomacji? Bo zdaje się, nie wiem, czy będzie możliwe weto. Nie wiem, czy minister ma taką wiedzę.
No, ta decyzja zapadła na poziomie Rady
w składzie.
Tak, no,
to teraz też Europarlament pewnie będzie przyjęty.
To też pokazuje, jak w ogóle zaczyna działać Unia Europejska. Kiedy my mówiliśmy i mówimy cały czas, że trzeba zostawić państwom narodowym możliwość weta, także i w Polsce mówią, nie, to Unia Europejska jest tak dobrą organizacją, że nie trzeba tutaj niczego wetować. No i efekt jest taki, że wszystkie państwa południa i zachodu Europy nas po prostu przegłosowują w takiej sytuacji.
To jest tylko pytanie właśnie o wagę słów. Pan minister mówi, nie zgodzimy się, nie zgodzimy się na
przymusowo.
I co to oznacza?
To znaczy, że na pewno nikt tutaj nie przyjedzie zmuszony celowo do przyjazdu do Polski. Polskie służby nie będą tutaj siłą trzymać.
Czyli to oznacza, że za każdego nieprzyjętego mamy 22 tysiące euro, czyli kolejne kary będą naliczane. Tyle to oznacza, panie ministrze.
No, myślę, że tutaj nie będą płacone w żaden sposób tego typu kary. Będziemy używać innych środków dyplomatycznych i prawnych do
czyli
tego, aby takie...
odtrącane od naszego budżetu.
No, dobrze, ale to wie pan, już to graliśmy już tą melodię kiedyś. Odtrącane, to wtedy my z kolei z niej chodzi o naszą składkę.
Naszą składkę płacimy w pełni, panie
realizujemy,
ministrze.
Więc ta dyskusja jeszcze się toczy w Unii Europejskiej.
Bo na używacie pewno... państwo i pan premier, i pan minister, i pan prezydent bardzo mocnych słów, tylko chyba nie macie pokrycia, nie macie kart, żeby te słowa na stole dyplomatycznym poprzeć czymkolwiek.
Panie redaktorze, z całą pewnością te kary przez Polskę nie będą w takiej formule płacone. Będziemy robili wszystko, aby ten system zaproponowany dzisiaj przez Zachód Europy został zmieniony.
Jeśli będą nakładane, to my zapłacimy mniejszą składkę?
Nie mogę teraz w tym momencie jakby w konkretach wskazać akurat w tym zakresie, ale jestem w stanie sobie też wyobrazić, jeżeli mają być płacone kary, być może ci migranci przyjadą do Polski i jak większość z nich wyjadą z Polski, bo tak już takie sytuacje były.
Przyjeżdżali... Wypuścimy ich na chwilę i wypuścimy z powrotem.
Będziemy tutaj, panie redaktorze, realizować takie działania, które z powodu bezpieczeństwo państwa polskiego, niekoniecznie jego ograniczenie.
Miałam zapytać o film, ale chyba już nie zdążę.
Nie,
film Reset pan widział, Michała Rachonia i profesora Sławomira Cęckiewicza.
Widziałem powtórkę wczoraj, rzeczywiście, bo przedwczoraj byliśmy na Trójkącie Weimarskim w Paryżu, więc wówczas nie widziałem, ale tak, wczoraj widziałem, to bardzo dobrze zrobiony film.
Co pan sądzi na temat tego, co pan zobaczył w tym filmie? Bardzo dobrze zrobiony to jedno, a polityczne jakieś przemyślenia?
Pani redaktor, no ja pracując też w MSZ-cie wcześniej i w Biurze Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta, no miałem świadomość pewnych działań, które były podejmowane przez Radosława Sikorskiego i Donalda Tuska, jeśli chodzi o kierunek wschodni. Częściowo miałem też świadomość, jacy ludzie stali za tą polityką, absolwenci moskiewskich uczelni, MGIMO. Więc w tym sensie to dla mnie, jako dla eksperta zajmującego się tą tematyką, jakimś wielkim zaskoczeniem nie było. Natomiast myślę, że warto o tym rozmawiać i pokazywać, przypominać przede wszystkim, bo dzisiaj być może niektórym się oczy otworzą, że naiwna polityka albo polityka przepełniona raczej złą analizą interesu albo często analizą własnego interesu przez poszczególnych polityków dominowała w tym podejściu. No, myślę, że ten serial naprawdę unaoczni, jaką politykę wschodnią, jak szkodliwą i niebezpieczną dla państwa polskiego politykę wschodnią prowadził Radosław Sikorski i Donald Tusk.
Tym bardziej, że wybory się zbliżają i to ważny element w kampanii wyborczej, prawda? Będzie.
No, w ogóle polityka zagraniczna w ostatnich miesiącach, ku mojej uciesze, jakby stała się jednym z elementów rzeczywiście dyskusji. Polacy coraz bardziej się tym interesują. To bardzo dobrze, bo to jest dla nas ważny temat. A to, że to znaczy kampania. No, w kampanii będą różne tematy dyskutowane. Na pewno, jeśli będzie tematem dyskusji polityka wschodnia, to ja się będę z tego absolutnie cieszył.
Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, był gościem Poranka Wnet. Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
No, dziękujemy za wizytę. Za kilka chwil zapytamy Michała Rachonia, który jest autorem filmu, serialu dokumentalnego Reset, o to, co się stało. Edward Lucas, między innymi Bill Browder, odcinają się od serialu. Wręcz mówią o rozczarowaniu i o tym, że cofają wszelkie zgody na wizerunek użyty w tym programie. Co się stało? Za kilka chwil o tym porozmawiamy z Michałem Rachoniem.
filtruje się 500 lat, Dolny Śląsk jest pełen tajemnic. Od Karkonoszy przez krainę wygasłych wulkanów, postawy milickie i niezwykłe centra cywilizacyjne, klasztory w Trzebnicy i Lubiążu. Wyjątkowy jest też sam Wrocław z sensacyjnie ocalonym rękopisem pana Tadeusza. A zatem wędrówkę po Dolnym Śląsku czas rozpocząć. Na audycję Tajemniczy Dolny Śląsk zapraszam w każdy czwartek o godzinie 17. Krzysztof Kunert.
Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A.
Po reklamie.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
8.38 na naszych zegarach, a my mamy już połączenie. Michał Rachoń, dziennikarz, publicysta, ale dzisiaj przede wszystkim jako współautor filmu dokumentalnego, serialu dokumentalnego Reset. Witam cię bardzo serdecznie. Dopiero słyszałam. Witam bardzo serdecznie. Powiedz, Michale, jak ty się czujesz po tym, co wczoraj przeczytałeś w mediach społecznościowych? Przede wszystkim mówię o wypowiedziach dwóch twoich bohaterów zagranicznych, między innymi Edward Lucas, dziennikarz, publicysta The Times, czy Bill Browder, amerykański finansista, krytyk między innymi Putina, którzy odcinają się od twojego filmu, którzy go skrytykowali w bardzo takich agresywnych słowach. Co sobie pomyślałeś i jakie kroki będziesz w związku z tym podejmował?
Stanowiska, bo stanowisko Billa Browdera jest zupełnie inne niż stanowisko Browdera, to Bill Browder napisał, ja zresztą to też odpowiedziałem w moim wpisie.
Michał, coś jest albo z twoimi słuchawkami, albo z połączeniem, bo ja znikasz nam. Teraz cię nie słyszę.
Czy mnie nie słyszycie?
Teraz cię słyszę.
Ja mogę... Dobrze. Ja...
Od początku.
Czy nie? Od początku. Dobrze. Tak. Dwa różne stanowiska. Stanowisko Billa Browdera i stanowisko Edwarda Lucasa się od siebie znacząco różnią. Bill Browder powiedział, że docierają do niego sygnały, że film jest wykorzystywany, czy ma być wykorzystywany do tego, żeby usunąć z życia publicznego Radosława Sikorskiego. To tak zostało sformułowane. Ja napisałem zgodnie z tym, co uważam, że ja protestuję przeciwko temu, jeśli jest ktoś, kto tak robi. Napisałem, że nie wiem, kto miałby w ten sposób... sposób pracy dziennikarskiej wykorzystywać nie można, więc jeśli są tacy ludzie, którzy to robią, to ja stanowczo przeciwko temu protestuję. I tyle. Bill Browder nie pisał specjalnie więcej. Ja powiem tyle, jestem w tej jakby lepszej sytuacji niż większość z państwa, że ja znam treść jednej i drugiej rozmowy. Znam również treść korespondencji i jakby zostawiam na boku już w tej chwili Billa Browdera. Skupmy się na...
Edwardzie Lucasie, tak.
Edward Lucas napisał całą masę bardzo niemądrych i w mojej ocenie po prostu histerycznych rzeczy, ale myślę, że wszystko to można wziąć w nawias i ja, będąc człowiekiem wielkiego serca, biorę to wszystko w nawias, ponieważ pod koniec dnia Edward Lucas w rozmowie z dziennikarzami Telewizji Polskiej przyznał, że po prostu filmu, to nie jest w stanie o nim nic powiedzieć. Profesjonalni dziennikarze wygłaszają opinie, czasem jednoznaczne, czasem krytyczne, czasem smagają biczem opinii, ale zasada jest jedna. Najpierw trzeba poznać fakty, potem można wygłaszać opinie i w tym sensie napisałem wszystko w swoich oświadczeniach.
Jak się odniesiesz do tego, co napisał właśnie Edward Lucas? Cofam wszelkie zgody wyraźne lub dorozumiane na translację moich słów i wizerunków w państwa programie. Czy ty będziesz dalej...
Ja na żadną formę cenzury się, nie zgodzę. Wywiad, który został przeprowadzony, to jest wywiad, w którym wprost jest... Ten wywiad został przygotowany, zapowiedziany wcześniej. Myśmy się umówili, myśmy przyjechali specjalnie na to spotkanie. Część korespondencji Edward Lucas ujawnił, bardzo się z tego cieszę. Ja sam napisałem w swoim oświadczeniu, że jestem gotów to zrobić. Edward Lucas to zrobił. W tej korespondencji jest jasno napisane, przypomniane, że ponieważ już wielokrotnie rozmawialiśmy, Eduard Lukas był gościem moich programów, wielokrotnie rozmawialiśmy również na antenie TVP World. Powołujemy się na to, że stąd się znamy i prowadziliśmy już takie rozmowy i dyskusje.
To skąd taka histeria?
Ale poczekaj, bo ja chciałbym, przepraszam, poczekaj, bo chciałbym to dokończyć. W tej korespondencji, którą opublikował Eduard Lukas, jest napisane wprost, że rozmowa ma dotyczyć relacji pomiędzy Federacją Rosyjską a państwami Zachodu przed wybuchem wojny na Ukrainie. Dokładnie tym jest reset. Dokładnie tym jest reset jako proces polityczny. Zresztą od tego zaczyna się rozmowa. Dokładnie o tym jest serial, który przygotowujemy. Dokładnie o tym mówił Eduard Lukas. Pytałem go o dokładnie te rzeczy, które zapowiedziałem w korespondencji mailowej i dokładnie wypowiedzi pochodzące od niego z tych pytań, z tego wywiadu znalazły się w filmie, który jest dokładnie o tym, o czym powiedziałem. W związku z czym ja jestem przekonany, że Eduarda Lukasa ktoś po prostu wprowadził w błąd. Zakładam, że to są ludzie, do których on ma zaufanie, ale najpierw poznajemy fakty, potem wygłaszamy opinię i to...
To jest ważne na pewno z tej perspektywy, ale jeszcze powiedzmy kilka słów o samym Edwardzie Lukasie, bo on jest dziennikarzem, ale w najbliższym czasie chyba także startuje w wyborach, prawda? Chce być politykiem, czy stara się być politykiem.
Jeśli mogę poprosić o zwolnienie z odpowiedzi na pytanie dotyczące Edwarda Lukasa, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że zachęcam do lektury jego książek, bo jego wiedza o Rosji jest rzadka w świecie Zachodu i to jest wszystko, co mam do powiedzenia na ten temat. Nie chcę się wdawać w żadne ani oceny, ani pytania. Państwo mogą przeczytać wymianę naszej korespondencji.
To wróćmy teraz do samego serialu. Mówimy o resecie. Był to pierwszy odcinek. Jeszcze na pewno kilka przed nami. Jak no, ty masz wiedzę, ty te dokumenty przeglądałeś przez dosyć długi czas. Jakbyś miał powiedzieć, gdzie widzisz główne miejsce decyzyjne związane z tym resetem, jeżeli chodzi o relacje polsko-rosyjskie? Gdzie przede wszystkim zapadały te decyzje? Oczywiście bazując na aktach i na materiałach, które miałeś możliwość przejrzeć.
W tej chwili pani redaktor dotyczy licznej, bo można to pytanie rozumieć na...
I my znowu Michała Rachonia nie słyszymy. Nie wiem, czy pierwszy raz nam się to zdarza, bo przed chwilą rozmawialiśmy z Szanghajem i z Chinami i się bardzo dobrze słyszeliśmy, a Michała Rachonia nie słyszymy. Czy Michał Rachoń... O, teraz dopiero. Naprawdę coś przerywa, jestem zdziwiony.
Jestem w linii prostej od siedziby Radia Z, jakieś, nie wiem, może kilometr.
Radia Z, tak, Radia Z.
No już, przepraszam, Radia Wnet, bardzo. No tak, jedna słowa.
No i tak, zadałam to pytanie i nie słyszałam żadnego zdania z odpowiedzi.
Bezpośrednio na dokumenty, również te, które opublikowaliśmy w pierwszym odcinku. Kwestie dotyczące relacji polsko-rosyjskich wedle planistów resetu i jego architektów i wykonawców miały być funkcją europejskiej polityki. Europejską polityką dyryguje od lat jedna konkretna stolica, stąd z samych dokumentów, które publikujemy, wynika jasno, że te konteksty, europejskie konteksty relacji z Rosją miały być pewnym fundamentem. To znajduje się w zasadzie w większości dokumentów i ja nie wiem, bo nie mogę ocenić tego, co się działo w głowach decydentów. Mogę ocenić to, o czym pisali. Pisali o tym, że potrzebny jest reset tych relacji po to, żeby Polska mogła realizować, tak przynajmniej rozumieli to polscy autorzy tej polityki, żeby mogła realizować i mieć dobry wizerunek wewnątrz Unii Europejskiej, że polska rusofobia miała być rzekomą przeszkodą do realizacji polskich interesów. W praktyce co to oznacza? Myślę, że każdy z nas jest w stanie zrozumieć. To był czas, kiedy powstawała koncepcja gazociągów Nord Stream 1, Nord Stream 2. Chwilę wcześniej powołana została spółka Nord Stream AG w Szwajcarii. Chwilę później, 9 kwietnia 2010 roku, rozpoczęła się budowa gazociągów, a przez cały ten czas budowana była koncepcja wspólnej przestrzeni politycznej od Władywostoku po Lizbonę, przed którą przestrzegał świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński.
A Michale, to jeszcze zapytam ciebie, co będziemy mogli usłyszeć czy i zobaczyć przede wszystkim w kolejnych odcinkach, bo to był w sumie wstęp dopiero, to był pierwszy odcinek. Jakie są te kolejne etapy tego resetu?
którą pokazujemy na dokumentach i na zapisach archiwalnych. Jest to powieścią chronologiczną, w związku z czym będziemy w tej chwili mówić o kolejnych wydarzeniach, które miały swoją genezę i które działy się na początku roku 2008. Dzisiaj opublikowaliśmy w TVP Info zwiastun drugiego odcinka. Ten zwiastun może dać pewien obraz z tego, jakimi zagadnieniami będziemy się zajmować. Zachęcam do obejrzenia tego zwiastuna i do wykonania pewnej łamigłówki z tego zwiastuna. Wynika to, o czym będziemy mówić w drugim odcinku. Czy analizujemy to, co było w pierwszym, przynajmniej.
To jeszcze na koniec tylko zapytam o słowa Marka Sawickiego z PSL-u, który mówi tak: zachęcam pana Rachonia do tego, żeby jeden z odcinków poświęcił próbie przejęcia Azotów Tarnów przez Rosjan. Czy Michał Rachoń i Sławomir Cęckiewicz pochylą się nad tym tematem?
Odpowiedź pana posła ministra Sawickiego. Powiem tak, mamy bardzo dużo pracy. Cieszę się, że pan Marek Sawicki interesuje się polityką Resetu. A ja mam taką propozycję i takie pytanie, czy może pan Marek Sawicki chętniej nie opowiedział.
No i znowu nie słyszeliśmy tych ostatnich zdań. Chętnie usłyszałbym.
A czy teraz jeszcze?
Chętnie
teraz
usłyszałbym.
Chętnie usłyszałbym i się słyszymy?
Tak.
Nie usłyszałbym, skoro Marek Sawicki interesuje się filmem Reset, co opowie Marek Sawicki o swoich rozmowach prowadzonych w sprawie i w trakcie polityki Resetu z Federacją Rosyjską, bo prowadził takie rozmowy.
Ale on chyba już mówi na ten temat, że on jeździł do Rosji, żeby odblokować eksport polskiej żywności. Traktowałem to jako rozmowy
ciekawe,
handlowe.
Zachęcam do obejrzenia kolejnego odcinka. Sawicki jeździł do Moskwy.
Michał Rachoń czasem słyszany, czasem niesłyszany, a teraz znowu niesłyszany. Tak więc mam nadzieję, że jutro lepsze połączenie będzie u Katarzyny Adamiak. Po godzinie 11:00 Michał Rachoń będzie gościem, będzie dłuższa rozmowa i mam nadzieję, że z lepszym połączeniem w ogóle ciebie nie słyszymy. Nie wiem, czy teraz.
O, to już odpowiem raz jeszcze, że wiem, że Marek Sawicki jeździł do Moskwy, wiem, o czym rozmawiał. I zapraszam do kolejnego odcinka serialu Reset.
A ja zapraszam jutro na rozmowę Katarzyny Adamiak. Michał Rachoń po godzinie 11:00. Co słychać? Mam nadzieję, że będzie lepiej słychać. Dziękuję Michale za rozmowę i pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. I u nas dużo emocji po tym łączeniu, które było słyszane mniej czy więcej, ale w sumie udało się. Kamil Chomiuk teraz w naszym studio. Zupełnie zmieniamy tematykę, chociaż nie do końca. Proszę przysunąć się bliżej do mikrofonu. Zostajemy w sumie tak. Mówiliśmy o filmie, o serialu dokumentalnym i w tej tematyce zostajemy. Kamil Chomiuk, menadżer Gildii Scenarzystów Polskich. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
14 czerwca Gilda Scenarzystów Polskich wspólnie z Kołem Scenarzystów Stowarzyszenia Filmowców Polskich organizuje pikietę przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Dzisiaj za niewiele ponad 3 godziny będzie protest. Czego państwo się domagają i dlaczego ta data?
Przede wszystkim data 14 czerwca jest datą solidarności ze strajkującymi scenarzystami w Stanach Zjednoczonych. I to wydarzenie jest ogólnoświatowe, więc razem z nami będą pikietować w tym czasie inni scenarzyści i organizacje filmowe na całym świecie. Natomiast oprócz takiego aktu solidarności, no oczywiście my, polscy twórcy filmowi, no mają swoje cele też i swoje problemy i właśnie to próbujemy zasygnalizować właśnie przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. ponieważ od ponad 2 lat nie została wdrożona dyrektywa unijna, która reguluje zyski z dystrybucji internetowej filmów i seriali, tak? W związku z tym polscy twórcy filmowi nie mają dodatkowych wpływów w postaci tantiem.
Dodatkowych wpływów w postaci tantiem. Z czego to wynika? Rozumiem, że to jest sprawa na poziomie ustawodawcy, czyli sprawa związana z parlamentarzystami, z Sejmem. Dyrektywa o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, bo tak to się nazywa, nie Dokładnie. Została wprowadzona w Polsce.
Tak jest, zgadza się. Nie została wprowadzona. Dodatkowo miała być wprowadzona 2 lata temu, zgodnie z przepisami unijnymi. Środowisko filmowe wypracowało treść tej ustawy i wspólnie też z Ministerstwem Kultury. Na treść tej ustawy zgodziło się niemal całe środowisko, tak? Czyli brzmienie zapisów prawnych, no, każda z organizacji filmowych zgodziła się na brzmienie tej ustawy. I po wdrożeniu już procedur legislacyjnych, no się okazało, że przyjeżdża w grudniu ówczesny szef Netflixa Reed Hastings, spotyka się z panem prezydentem, z panem premierem i w tym momencie zaczynają się kłopoty dla filmowców, tak? Ponieważ nie wiadomo dlaczego, z jakich powodów tak naprawdę zostaje zablokowana procedowanie tej ustawy. I głównym czynnikiem jest tutaj oprotestowanie przez ministra cyfryzacji, tak?
Rozumiem, że ta wizyta szefa Netflixa była dla państwa sygnałem, była dla państwa takim przełomem, jeżeli chodzi o negatywnym przełomem, jeżeli chodzi o te rozmowy.
No tak, to w ogóle było zaskoczenie dla wszystkich, ponieważ no, przyjeżdża biznesmen, który spotyka się z najważniejszymi politykami w państwie, tak? I w tym momencie reguły gry zostają zmienione. Czyli jakby coś, na co się umawialiśmy wcześniej jako środowisko, no zostały po prostu podeptane.
To wytłumaczmy naszym słuchaczom. Mamy takie platformy właśnie jak Netflix, jak Amazon, jak HBO. Tych platform jest dużo, nie chcę ich oczywiście wszystkich wymieniać, ale główną jest Netflix, prawda? Jeżeli chodzi o liczbę oglądających w Polsce i myślę na świecie. A jak to wygląda dzisiaj? Jestem reżyserem, jestem scenarzystą. Mój film świetnie się ogląda na tych platformach. I co dalej? I co w związku z tym, że mam miliony nawet wyświetleń na tych platformach?
Dokładnie nic. Równo zero. To znaczy, chodzi o to, żeby te zyski z wyświetlania tych filmów i seriali w internecie są niewspółmierne. Zyski, które czerpią korporacje i streamerzy, są niewspółmiernie do tego, do pieniędzy, które otrzymują twórcy, tak? Czyli z wyświetlania, co z tego, że serial zostaje hitem na platformie, skoro twórcy nie dostają za to żadnych pieniędzy, tak? Jeśli serial jest hitem w telewizji i jest on wielokrotnie oglądany, za każde odtworzenie twórcy dostają pieniądze, w kinach to samo. I chodzi o to, że ten mechanizm reguluje nie tylko dzielenie się zyskami, ale również to, że te pieniądze zostają u nas w kraju i jakby no, pracują na przyrost PKB, tak? Polskie PKB.
Mhm. A jak jest w Stanach Zjednoczonych? Bo ten protest dzisiejszy jest powiązany właśnie z tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego od maja ubiegłego miesiąca amerykańscy scenarzyści protestują? Co tam z kolei się nie działa? Co tam się źle dzieje?
No trochę problemy są podobne. No oczywiście zawsze, jeśli chodzi już do takich skrajnych reakcji jak strajki, no to pewnie chodzi o pieniądze i tak jest w istocie. Niemniej po stronie twórców, po stronie scenarzystów zorganizowano negocjacje z przedstawicielami wielkich studiów i wielkich producentów, tak? I te negocjacje trwały dosyć długo, bo chyba od marca. jak nie wcześniej. No i po prostu się nie dogadały, nie dogadała jedna strona z drugim, tak, z drugą. Tam chodziło też między innymi też o regulację emisji z internetu, ale też między innymi takie zagadnienia jak zagrożenia i regulacje użycia sztucznej inteligencji w procesie twórczym, no i również takie zwykłe rzeczy jak świadczenia socjalne dla scenarzystów. Niestety producenci stoją na twardym stanowisku, nie zgadzają się na sukcesywne podnoszenie opłat i w związku z tym produkcje stanęły, tak, w Stanach.
A produkcje stanęły, w Polsce jeszcze tego nie ma, nie ma takiego mocnego, zwartego, jednego przekazu, prawda, ze środowiska filmowego.
No raczej w tej chwili śmiem twierdzić, że jednak jest.
No i ponieważ... co, produkcje mogą stanąć, myśli pan?
No nie chcę tutaj straszyć, raczej nie. Natomiast na pewno dzisiejsza pikieta świadczy o tym, że jednak środowisko filmowe, środowisko twórcze jest skonsolidowane, ponieważ i organizacje, które reprezentują operatorów i montażystów, Związek Zawodowy Filmowców, tak, który reprezentuje i
Stowarzyszenie Filmowców Polskich
i Stowarzyszenie również. Także te wszystkie organizacje popierają jednoznacznie naszą pikietę i nasze cele, ponieważ my nie walczymy tylko i wyłącznie dla dobra scenarzystów, ale ogólnie dla całego środowiska filmowego i dla kultury, tak? No bo dzięki temu, że będą polscy twórcy otrzymywać pieniądze, będziemy mogli produkować, pisać kolejne fajne rzeczy, ciekawe seriale, ciekawe opowieści i widzowie będą mieli szansę do oglądania tego, tak?
Polski film. Tym bardziej, że jak patrzymy na rynek filmowy, to coraz więcej oglądających to jest jednak internet, że kina i telewizje mają spadek oglądalności, więc tym bardziej zrozumiałe jest państwa protest i państwa postulaty. Bardzo dziękuję za ten głos. Kamil Chomiuk, menedżer Gildii Scenarzystów Polskich. Dzisiaj o godzinie 12, rozumiem.
Tak jest. Przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Alejach Ujazdowskich środowisko filmowe zamanifestuje swoje postulaty.
Zaprasza pan.
Zapraszam serdecznie.
Filmowców i nie tylko.
I nie tylko, wszystkich fanów seriali polskich i zagranicznych i w ogóle miłośników kina.
Bardzo dziękuję.
Zapraszam.
Kamil Chomiuk.
Dziękuję, uprzejmie,
był gościem. My również miłego dnia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jakub Duszak już w studio, więc to znak, że z wiadomości za kilka chwil. A ja już się z państwem żegnam. Magdalena Uchaniuk poprowadziła, wydała Małgosia Kleszczy, Dominika Pocz zrealizowała. Konrad Tomaszewski odpowiadał za realizację wideo, bo mogę do państwa pomachać jeszcze na YouTubie. Słyszymy się już niedługo, a za kilka chwil Studio Białoruskie i Olga Siemaszko. Miłego dnia. Poranek
w Radiu Wnet. Reklama.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10.30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest PKN Orlen.
Gospodarka. Od finansów aż po energetykę. To wszystko w Kurierze Ekonomicznym od poniedziałku do piątku od 12.30 na antenie Radia Wnet.
Zapraszam, Łukasz Jankowski.
Sponsorem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest Polski Fundusz Rozwoju.
Po reklamie.
Dzień dobry, 9.01. W tym wydaniu wiadomości: ustawa o badaniu wpływów rosyjskich, komentarz prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, ofiary śmiertelne nocnych nalotów na Ukrainie, relacja Dmytra Antoniuka oraz szefowie dyplomacji USA i Chin odbyli rozmowę telefoniczną. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Widzę nerwowość w szeregach kolegów Borysa Budki, powiedział w Poranku Wnet prezydencki minister Marcin Przydacz.
Pytanie, skąd ta nerwowość się bierze, no bo jeżeli ktoś rzeczywiście koncentrował się w całości na działaniach tylko i wyłącznie w interesie Rzeczypospolitej, to myślę, że spokojnie może spać i patrzeć codziennie w lustro. Natomiast jeżeli ktoś podpisywał kontrakty uzależniające Polskę od rosyjskiego gazu do 2037 roku, także aż Komisja Europejska wówczas musiała interweniować i mówić rządowi PO-PSL, co wy robicie? Przecież uzależniacie Polskę od rosyjskiego gazu.
Marcin Przydacz odniósł się do wczorajszych słów Borysa Budki w Sejmie, który mówił o tym, że ustawa powinna nosić tytuł ustawa o kompromitacji i że nie da się poprawić ustawy, która ma na celu tylko jedną rzecz, czyli wyeliminowanie przeciwników politycznych z życia publicznego. 3 osoby nie żyją, 7 zostało rannych po nocnym ataku rakietowym na Odessę. O szczegółach w codziennej korespondencji mówił Dmytro Antoniuk.
Odessa została zaatakowana rakietami typu Kalibr z Morza Czarnego. Flota czarnomorska zaatakowała to nasze miasto. 4 rakiety typu Kalibr uderzyli w Odessę. 3 zostały zastrzelone i 1 niestety uderzyła w mieszkaniowy budynek. Odłamki innych rakiet uderzyły też w magazyny, centrum handlowe.
Mówił Dmytro Antoniuk. Liczba ofiar w wyniku wczorajszego strzału w Krzywym Rogu wzrosła do 12 osób. Szefowie dyplomacji USA i Chin, Antony Blinken i Qin Gang, odbyli dziś rozmowę telefoniczną, w której podkreślili wagę zachowania otwartych linii komunikacji pomiędzy Pekinem i Waszyngtonem, poinformował amerykański Departament Stanu. Qin oświadczył, że strona amerykańska powinna szanować stanowisko Chin w kluczowych dla nich zagadnieniach, takich jak kwestia Tajwanu. Rozmówcy podkreślili znaczenie odpowiedzialnego zarządzania relacjami pomiędzy oboma krajami, podała agencja Reutera. Rosja chce na okupowanych terytoriach Ukrainy zorganizować wybory lokalnych władz. Z takim wnioskiem do reżimowej komisji wyborczej mieli się zwrócić przedstawiciele okupacyjnej administracji obwodów ługańskiego, donieckiego, chersońskiego i zaporowskiego. Moskwa od 2014 roku łamie międzynarodowe prawo i obowiązujące na świecie normy, organizując na okupowanych terytoriach Ukrainy referenda i głosowania. Wybory lokalnych władz na okupowanych terenach miałyby się odbyć 10 września, a wtedy w całej Rosji wybierani będą deputowani i szefowie administracji na szczeblach lokalnym i regionalnym. Portal Meduza ustalił, że prokremlowskie partie zasiadające w Dumie Państwowej zgłosiły akces do udziału w wyborach na okupowanych terytoriach Ukrainy. Niezależni prawnicy zwracają uwagę, że każde działanie Rosji na okupowanych terenach jest nielegalne, a każda osoba, która w jakikolwiek sposób przyczynia się do przedłużenia okupacji, będzie ścigana za łamanie prawa Ukrainy i międzynarodowych porozumień.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Najmniej opadów na północnym zachodzie, najwięcej na południu i południowym wschodzie. Miejscami głównie w południowej połowie kraju burze. Temperatura maksymalna 16 w Białymstoku, 17 we Wrocławiu, 18 w Krakowie i Lublinie, 22 stopnie w centrum i Bydgoszczy, najcieplej w Szczecinie 24 stopnie.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Reprezentacja polskich siatkarek pokonała w Lidze Narodów w Hongkongu Dominikanę 3-1 i z 5 zwycięstwami jest na 2 miejscu w tabeli za Chinkami. Bardzo ciekawy mecz stoczyły mistrzynie świata Serbki, które wygrały z Japonią dopiero po tiebreaku 3-2. Tymczasem SKA trwa zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed towarzyskim meczem z Niemcami w piątek, a później we wtorek eliminację Mistrzostw Europy na wyjeździe z Mołdawią. Zgrupowanie opuścił Arkadiusz Reca ze względu na kontuzję kolana. Musi przejść artroskopię. Jutro pojawi się Jakub Błaszczykowski, gdyż mecz z Niemcami będzie jego pożegnaniem z kadrą na Stadionie Narodowym. Wybitny reprezentant kraju zostanie pożegnany. Ma zagrać 16 minut, gdyż z numerem 16 na koszulce grał w wielu swoich meczach w kadry, kiedy też był kapitanem. Natomiast prawdziwy mętlik w głowie ma Wojciech Szczęsny, nasz bramkarz. Mówi się o tym, że opuścił Juventus Turyn, ma bardzo poważne propozycje z Ligi z Arabii Saudyjskiej, ale także zainteresowała się nim Chelsea Londyn. Tyle, że Juventus chce między 15 a 20 milionów euro za swojego bramkarza, który występuje w Juventusie od 6 lat i ma jeszcze ważny kontrakt. Zobaczymy, czy wpłynie to na Wojciecha Szczęsnego, jeśli chodzi o dyspozycję. Pewnie nie. Natomiast bardzo dobrą dyspozycję mają piłkarze Holandii i Chorwacji, którzy dziś spotkają się w półfinale Ligi Narodów. Jutro z kolei drugi mecz Włochy-Hiszpania i w finale ten, który wygra Ligę Narodów, będzie miał bezpośredni awans do Mistrzostw Świata. Mecze są rozgrywane w Holandii, ten dzisiejszy w Rotterdamie. No i niezwykle bardzo interesujące spotkania, a smak zwycięstwa w Lidze Narodów zna nasz trener, selekcjoner, gdyż Fernando Santos wraz z Portugalią, dowodzoną wtedy przez Cristiano Ronaldo, wygrywał już Ligę Narodów. Ostatnio zwyciężała reprezentacja Chorwacji. I jeszcze doniesienia ze szwedzkiej Ligi Żużlowej. Tam jeździ wielu Polaków i bardzo dobrze punktują. Trzej panowie o inicjałach PP. Piotr Pawlicki, Przemysław Pawlicki i Paweł Przedpełski byli najlepszymi zawodnikami jej swojej ekipy Piraterny Motala, która pokonała Wastervik 54-36. Z kolei Maciej Janowski, 11 punktów dla Dakarny Molila w zwycięskim meczu z Eskilstuną Smederna. Natomiast Szymon Woźniak i Krzysztof Buczkowski po 11 punktów dla Indianerny Kumla. Oni wygrali z kolei z rozpigarną Halstavik 57-33. Teraz to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.
Wiadomości sportowe.
Reklama.
Gospodarka. Od finansów aż po energetykę. To wszystko w Kurierze Ekonomicznym.